Dzień dobry.
Dzień dobry pani rektor, dzień dobry państwu.
Prezydent Andrzej Duda powołał Bogdana Święczkowskiego na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Święczkowski zastąpi na tym stanowisku Julię Przyłębską. Kontrkandydatem Święczkowskiego był Bartłomiej Sochański. Obaj panowie byli zgłoszeni przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan profesor ocenia ten wybór?
Jest to, muszę powiedzieć, kolejny etap, który będzie prowadził prawdopodobnie do pogłębiania się kryzysu konstytucyjnego. Dlatego, że pamiętajmy o tym, jaka jest przeszłość też pana Bogdana Święczkowskiego. To była osoba, która była związana bardzo silnie politycznie, zajmowała pozycję kluczową w jakimś sensie dla czasów niedawno minionych, obok ministra Ziobry. Jako prokurator krajowy, pan prokurator Święczkowski był odpowiedzialny za szereg decyzji, które moim zdaniem nie przynosiły, mówiąc najbardziej delikatnie, dobrych rezultatów dla państwa prawa. Wręcz przeciwnie, to państwo prawa psuły.
Chodzi pewnie panu profesorowi też o te oddelegowania prokuratorów daleko, nawet od domu.
Tak, między innymi właśnie takie sterowanie ręczne i takie jakby właśnie ingerowanie w działalność prokuratorów z powodów nie do końca jasnych i przejrzystych. Natomiast mi się wydaje, że to, co jest najbardziej niepokojące, to też pogłębiający się kryzys związany cały czas z obecnością sędziów dublerów. Pamiętajmy, że Trybunał Konstytucyjny w dalszym ciągu, pomimo odejścia jednego z trzech dublerów, pana Muszyńskiego, w dalszym ciągu funkcjonuje wraz z dwoma w tej chwili sędziami, którzy pochodzą z tego rozdania nieprawidłowego, niezgodnego z orzeczeniem samego Trybunału, tak zwani sędziowie dublerzy, którzy nie są sędziami. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie ci dwaj panowie również, ci sędziowie dublerzy, brali udział w zgromadzeniu Trybunału Konstytucyjnego, które dokonało wyboru pana Świączkowskiego jako prezesa Trybunału. Rekomendowało go panu prezydentowi. Prezydent oczywiście dokonuje wyboru, wybrał pomiędzy panem Sochańskim i panem Świączkowskim, ale w każdym razie tych dwóch kandydatów musiał być wskazany przez Zgromadzenie Ogólne, obsadzone przez sędziów dublerów. I to jest wada, która jest wadą w jakimś sensie nieusuwalną. Znaczy ona musi rzutować także na skuteczność tego rodzaju decyzji.
Czy właśnie ten wybór będzie miał wpływ na późniejsze decyzje podejmowane przez Trybunał Konstytucyjny? Bo przecież już praktycznie od marca wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane w Dzienniku Ustaw, więc jakby są one w tym momencie blokowane poniekąd właśnie przez to, że mają wadę uznaną przez Sejm.
Tak, wyroki są wadliwe. Na pewno te wszystkie wyroki, które zapadają z udziałem dublerów. Tutaj to wynika także z uchwały Sejmu, tej ważnej uchwały Sejmu z marca 2024. Ale też pamiętajmy o tym, że te wyroki są dotknięte w jakimś sensie wadliwością także i w tych swoich obszarach, które były przedmiotem decyzji przez składy bez dublerów. Dlatego, że pamiętajmy, że jednak cały czas w tym okresie Trybunałem Konstytucyjnym zawiadowała osoba, co do której też nie ma, znowu mówiąc trochę eufemistycznie, pewności, czy ona była prezesem, prawda? Czy pani Przyłębska była prezesem, czy nie była prezesem, bo jak wiemy, co najmniej dwa elementy mogły ważyć o tym, że było jej wadliwe powołanie. Z jednej strony to upływ kadencji poprzedniej i właściwie ona według interpretacji, które były jednak chyba przeważające, nie mogła pełnić dalej tej funkcji, czyli kadencja jej się skończyła z upływem sześcioletniego okresu. Drugi element to brak przede wszystkim uchwały walnego zgromadzenia wskazującej kandydatów panu prezydentowi. Wtedy wśród tych dwóch kandydatów wskazanych prezydentowi była pani Przyłębska, ale nie było uchwały, jeszcze raz powtarzam, nie było uchwały ważnie podjętej przez Zgromadzenie Trybunału Konstytucyjnego, więc tutaj można powiedzieć, że była wada pierwotna przy powołaniu, która może być traktowana jako źródło także podważające legitymację prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pani prezes Trybunału Konstytucyjnego. Tego rodzaju sytuacja jakby koresponduje doskonale z orzecznictwem Trybunału, które, jak wiemy, jest niezwykle upolitycznione. To, co powtarzam bardzo często, każdy wyrok sądu konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego na najwyższym szczeblu, on ma określone konsekwencje także w sferze politycznej, bo prawo jest polityczne. Ale czym innym jest wyrok o konsekwencjach politycznych, który jest prawnie uzasadniony, oparty o argumentację konstytucyjną, a czym innym jest wyrok, który jest motywowany politycznie. To są dwie różne sytuacje, prawda? Jeżeli wyrok jest motywowany politycznie, a wydaje się, że mamy tutaj do czynienia z takimi orzeczeniami, które no, wyraźnie przyczyniają się do pogłębiania patologii systemu prawnego w Polsce, do deformacji tego systemu i które tworzą kolejne bariery i przeszkody dla tego, żeby ten system naprawiać. No, przykładem jest sytuacja prokuratora krajowego, prokuratora Barskiego, prawda, i te postanowienia, które były w tej sprawie podjęte. Przykładem są próby blokowania działania komisji śledczych parlamentu w oparciu o też argumentację no, mocno nieprzekonującą z punktu widzenia konstytucyjnego.
Ale też, panie profesorze, często pojawia się takie przeświadczenie, że Trybunał Konstytucyjny to jest organ, który nie wpływa na zwykłego Nowaka czy Kowalskiego, a to jest błędne myślenie.
No to jest bardzo błędne myślenie, dlatego że pamiętajmy, że w tej chwili na przykład decyzje, które może podejmować Trybunał na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, są to decyzje, które dotyczą na przykład indywidualnych skarg konstytucyjnych. Indywidualne skargi konstytucyjne dotyczą każdego obywatela potencjalnie. Każdy może dzięki temu liczyć na to, że będzie się uaktywniała gwarancyjna rola praw i wolności zawartych w Konstytucji. Znaczy może się odwołać bezpośrednio do, nie wiem, wolności słowa, wolności zgromadzeń, do wolności uprawiania nauki i tak dalej, i tak dalej. Czyli całej serii gwarancji konstytucyjnych poprzez skargę konstytucyjną. Jeżeli ta skarga konstytucyjna nie działa, a nie działa, wiemy, że w tej chwili już nie działa, dlatego że z różnych powodów Trybunał Konstytucyjny stracił autorytet i wiarygodność, już nie mówiąc o tym, że nie ma żadnej pewności, czy orzeczenia przez niego wydawane będą wywołały jakieś skutki, no to ta liczba skarg jest dramatycznie niższa niż kiedykolwiek była. A poza tym pamiętajmy, że Trybunał Konstytucyjny przenosi się na sytuację każdego obywatela choćby z tego powodu, że może on blokować ważne inicjatywy ustawodawcze, ważne ustawy. No jeżeli mamy do czynienia na przykład z ustawą, która została przyjęta przez Sejm i Senat, dotyczącą zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa przegłosowana, która może uzdrowić radykalnie sytuację w Polsce. I ta ustawa została skierowana do kontroli Trybunału Konstytucyjnego, to mamy do czynienia z blokadą tej możliwości. Pan prezydent zapowiedział zresztą, że każda ustawa, która będzie przeciwna jego spojrzeniu na system prawny, będzie kierowana do Trybunału Konstytucyjnego albo będzie przedmiotem weta prezydenckiego.
Jest taka możliwość, że ta sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym zostanie w jakiś sposób uzdrowiona? Czy ta nominacja to jest jakby takie zablokowanie jakichkolwiek ruchów, na przykład do czasów wyborów prezydenckich i być może wtedy coś się uda zrobić?
Nie sądzę, żeby przed wyborami prezydenckimi coś się udało zrobić. Myślę, że zanim to nastąpi, to co możliwe jest jako środek, jako swoiste remedium, to jest jednak konsekwentne nieprzestrzeganie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, przede wszystkim uznawanie tych orzeczeń jako nieskutecznych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy w składach poprawnie powołanych, bo one mogą bezpośrednio stwierdzić, że nie są związane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego z powodów na przykład niewłaściwej obsady, wadliwości funkcjonowania albo z innych powodów, tak jak na przykład stwierdzi to w jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny, który powiedział, Trybunał Konstytucyjny nie jest organem w tej chwili uprawnionym do interpretacji Konstytucji, bo stracił wiarygodność i autorytet. Jest tak w uzasadnieniu powiedziane. I tego są podobne orzeczenia zdarzały się również w Sądzie Najwyższym. I wydaje się, że to jest droga, która no dzisiaj jest niedoskonałym środkiem, no bo to jest od przypadku do przypadku, od orzeczenia do orzeczenia. Natomiast liczyć na radykalną poprawę można wtedy, kiedy uruchomi się rzeczywisty proces ustawodawczy. Pamiętajmy, że w Polsce klincz polega na tym, i to trzeba naprawdę zrozumieć, i wydaje się, że każdy z nas musi włożyć wysiłek w to, żeby to zrozumieć, żeby zobaczyć ścianę, która przed nami stoi. Mianowicie jest program, jest wola naprawy Rzeczpospolitej, jest chęć przywrócenia państwa prawa we wszystkich jego elementach, ale nie można tego robić, bo parlament, który reprezentuje wolę demokratyczną społeczeństwa, nie ma instrumentów do działania, ponieważ wszystkie ustawy, które mogą naprawić państwo, są blokowane natychmiast przez prezydenta lub sąd konstytucyjny. Na tym polega dramat naszej sytuacji dzisiaj. I dlatego musimy liczyć na to, że ona się zmieni z chwilą, kiedy można będzie liczyć na przeprowadzenie tych najważniejszych reform dla wymiaru sprawiedliwości, zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, przywrócenia normalnej Krajowej Rady Sądownictwa, to jest kluczowy, prawda, zakończenia tego całego procesu, który nadal niestety trwał, nominacji sędziowskiej przez nieprawidłowo rekomendującą Krajową Radę Sądownictwa.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Pulsu Dnia był profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i też były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Bardzo dziękuję Państwu.